Dzień dobry wszystkim. Cześć, witajcie w ten piękny, niedzielny poranek. Zapraszam na styczniowy przegląd prasy audio, wydanie, no już mamy rok 2022, tak, tak, i nawet styczeń się kończy, także już jest całkiem późno. Dzisiejszy stream będzie wspiera Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także jeżeli macie ochotę wesprzeć WOŚP, to serdecznie do tego zachęcam. Będziemy dzisiaj mówić o kulturze audiofilskiej. Odwiedzimy kilka takich stron, na których jesteśmy wspólnie rzadziej, ale też będą największe przeboje. No, a na koniec myślę, że zrobimy małe Q&A, także jeżeli macie jakieś pytania do mnie, postaram się na nie odpowiedzieć. Powiem tak, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale jeżeli z jakiegoś powodu, nie wiem, z racji tego, że to będzie zbyt prywatne pytanie, czy coś takiego, postanowię nie odpowiedzieć, to umówmy się tak, że po prostu przeczytam to pytanie i powiem, dlaczego nie odpowiem, okej? Dobrze, więc powoli myślę, że możemy zaczynać. Ja rozpocznę właśnie od tej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak? Ponieważ dzisiaj mamy 30 finał WOŚP-u, także zachęcam wszystkich do brania udziału w tej akcji. Oczywiście rozumiem, że Jurek Owsiak jest dla niektórych postacią kontrowersyjną, także proszę o jakby powstrzymanie się od jakichś tam negatywnych komentarzy. Wiem, że on wykorzystuje swoją fundację i prawda, te wszystkie media do jakby agitacji politycznej pewnej, która jakby nie każdemu pasuje, ale no nie można odmówić Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, naprawdę tego ogromu dobra, które zrobiła. Także stąd dzisiejsza zbiórka. Ten finał odbywa się pod hasłem Przejrzyj na oczy, i na usta cisną mi się różnego rodzaju audiofilskie żarty, ale druga strona mogłaby zrobić to samo, więc postanowiłem dzisiaj raczej sobie z tego nie żartować. No i to jest poważna sprawa, tak, bo chodzi o profilaktykę dziecięcą, jeśli chodzi o okulistykę. Także cel jest bardzo szczytny. Jeżeli nie odpowiada wam WOŚP, wspierajcie inne fundacje charytatywne zgodnie z własnym sumieniem. Ja po prostu zachęcam do tej konkretnej, dlatego że mogę, no po prostu. Także dobrze, mam nadzieję, że mnie widać i mnie słychać. Widzę, że już kilka osób nas ogląda. Znowuż zacząłem stream z nienacka, także jeszcze chwilę pewnie poczekamy na tych spóźnialskich, którzy do nas będą dołączać. Lampa lawowa się rozgrzewa, jak widzicie. Pytanie do Q&A, ile pan ma centymetrów? 186. Tak, to jest mój wzrost, chyba że pan pyta o co innego, ale ty, gałganie ty. To jest Maciej, który prowadzi blog kulinarny zatytułowany 22 cm w kuchni. Chodzi o nóż. Tak więc wyjaśniam, skąd to pytanie. Cześć, Marcin z Obscure. To nie jest głupie, Przemku. Zrobię to na kolejną edycję, bo teraz nie wiem, czy starczy czasu, ale okej, dobra. To jest świetny pomysł, bo u mnie ten kamyczek jakby stoi, on robi za piękną choinkę, a myślę, że może któryś audiofil będzie chciał z tego skorzystać i będzie miał też radochę z tego, że ma taki totem, który należał do tona składowego i u niego, prawda, nic nie robił. To jest świetny pomysł, dzięki. Dobrze, więc powoli myślę, że możemy zaczynać. Ja odpalam pierwszy artykuł z naszego przeglądu i ten artykuł jest no dosyć, myślę, interesujący, ale nie ze względu na tematykę. Oczywiście portal Sandrebels, który odwiedzam nader często. Jest to test Ideon Audio 3R Master Time Black Star, czyli takiego reclockera USB. Jakby ja nie mam nic, znaczy powiem tak, ominę ten temat samego reclockera. Ja ten tekst chciałem zawrzeć w tym przeglądzie prasy audio ze względu na jego wspaniałe intro, w którym to pan Marcin Olszewski, redaktor tegoż wspaniałego czasopisma internetowego Sandrebels, pisze tak. Czy to z lekcji historii, czy to z autopsji większości z nas hasło trzy razy tak nie jest, przynajmniej nie powinno być, obce. O ile jednak przeprowadzone zgodnie z zasadą, głosowali jak chcieli, wybrali kogo trzeba, referendum ludowe z czerwca 1946 roku bez większej kurtuazji można określić mianem ponurego świadectwa czasów słusznie minionych, to już domena, w jakiej odnajduje się u nas dziś nasz dzisiejszy bohater, jest zdecydowanie bardziej współczesna. Co prawda, znając życie, zaraz zbiegnie się wierne grona audiofilskich płaskoziemców, z ich dukającą, laszczącym guru na czele. Dzień dobry, panie Marcinie, ja jestem po prostu dumny, że wspomniał pan o mnie i moim dukaniu i mlaszczeniu na łamach Sandreves. No, może pan jeszcze podlinkować, będę miał do SEO. A OSA od dzisiaj też będzie audiofilskim, ale to na sam koniec. Dobrze, co prawda znając życie zaraz biegnie się wierne grono, muszę przeczytać jeszcze raz, tak, się nacieszyć tym zdaniem. Audiofilskich płaskoziemców z ich dukającą, mlaszczącą górą na czele. Jestem guru płaskoziemców, tak jest, dla których transmisja USB to tylko zera i jedynki, więc jej skuteczność również należy rozpatrywać w kategoriach zero-jedynkowych, czyli działania bądź niedziałania. To nieco bardziej światłym jednostkom, oczywiście światłe jednostki to te najbardziej audiofilskie jednostki. Złożoności wyżej wymienionego zagadnienia bynajmniej uświadamiać nie trzeba. Wystarczy bowiem pamiętać, iż z naszego audiofilskiego punktu widzenia sam fakt działania nie jest celem samym w sobie, a jedynie punktem wyjścia do dalszego doskonalenia konkretnego procesu. I generalnie po mnie spływają takie docinki, że jestem płaskoziemcą i tak dalej. Mnie to nawet szczerze mówiąc bawi, ale rozumiem, że pan Marcin może się czuć jakby, nie wiem, wyróżniony albo wręcz może jest zły z tego powodu, że jakimś dziwnym trafem on zawsze trafia na te łama tutaj przeglądu prasy audio. I z tego też powodu właśnie postanowiłem powiedzieć o kulturze audiofilskiej, czyli właśnie o tym, jak w jaki sposób pan Marcin pisze te teksty, ale nie tylko pan Marcin, albo inaczej. Dlaczego właśnie wybierając swoje teksty do przeglądu prasy audio, praktycznie zawsze jest jakiś tekst Sandreves, bardzo często jeszcze sięgam po teksty z High Fidelity, natomiast w tym wydaniu High Fidelity nie będzie, postanowiłem, że przejdę właśnie przez inne portale i na ich przykładzie pokażę właśnie, dlaczego takie wspaniałości z Sandreves się pojawiają na łamach mojego podcastu, na łamach tego streamu na żywo. Otóż jakby pan Marcin ma taki bardzo charakterystyczny styl, naprawdę taki właśnie, on praktycznie w każdym wydaniu, praktycznie co miesiąc musi obrazić właśnie tych audio płaskoziemców, tak? Tych płaskoziemców, których guru jestem ja. Jak widać, w ogóle dziękuję, nie wiedziałem, myślałem, że są inni guru, na przykład, nie wiem, Reduktor Szumu, który jest znacznie większą postacią niż ja. No ale dobra, no niechże będzie. No, zobaczmy, jak można pisać o takich absurdalnych rzeczach w sposób troszkę inny niż ten, który prezentuje tutaj Sandreves. I to jest właśnie po części też jest to spowodowane. Ten mój przegląd prasy audio, tak, to też jest taka forma, w której ja pokazuję pewne absurdy. I dlatego właśnie pewne czasopisma, pewne periodyki pojawiają się tutaj częściej niż inne. Jak pamiętacie, w pierwszym sezonie, nazwijmy to tak, czyli w tym pierwszym roku funkcjonowania przeglądu prasy audio, jeszcze to było bardziej merytoryczne, tam starałem się, prawda, ograniczać się do tych takich drukowanych czasopism. Natomiast właśnie tacy ludzie jak pan Marcin, czy tutaj grono audiofilm na różnych grupach stwierdziło, że ja się wyśmiewam tam z jakichś tam tekstów, więc postanowiłem później właśnie się ograniczyć do tych absurdalnych tekstów, no bo skoro ja się męczę i pałuję, a ludzie i tak by myślą, co myślą, no to dajmy im to, czego chcą. Także to jest też jakby wasza wina, albo wasza zasługa wręcz, to że ton składowy jest takim tonem składowym, jakim że właśnie jest. Dobrze, przejdźmy więc do właśnie drugiego tekstu traktującego o kablu Synergistic Research SRX-SC, referencyjny przewód głośnikowy, i to jest tekst, który ukazał się na portalu InfoAudio. I jeszcze nie było portalu InfoAudio w przeglądzie prasy audio i właśnie dlatego go wybrałem, żeby wam pokazać, no właśnie dlaczego tego typu tekstów nie pokazuję tutaj. No bo tak, ja jakby, tak jak już wspomniałem, ja poświęcam bardzo dużo uwagi tej takiej ekstremalnej odmianie audiofilii. I wiem, że część audiofilów ma do mnie, jakby ma mi za złe to, że ja właśnie mówię o tym i ludzie jakby kojarzą sobie te audiofilie, która jest piękną pasją, tak? Z tym takim najbardziej ekstremalnym, odjechanym, właśnie takim foliarskim czy altmedowym, ale o tym altmedzie to jeszcze no, będzie, odłamie. No, jakby rozumiem to i właśnie za rzadko jakby pokazuje, że da się inaczej. Nawet o tak absurdalnych produktach jak ten, że kabel Synergistic Research, o której to firmie może jeszcze chwilę powiem właśnie w kontekście kultury audiofilskiej. No więc tekst ten jest z 7 stycznia i popełnił go pan Waldemar Nowak z portalu infoaudio.pl. Tutaj widzimy piękne zdjęcie pana Waldemara, dumnie się prezentującego w słuchawkach. I to jest trochę tekst redakcyjny, ale trochę informacja prasowa. I właśnie tak też wybrałem to ze względu na to, że ta informacja prasowa jakby została wzbogacona o takie części redakcyjne, troszkę jest właśnie humorku i tak dalej, i tak dalej. I pan Waldemar zaczyna ten tekst w następujący sposób. Jezu, ale ja dzisiaj jestem jakiś, nie wiem, ciśnienie chyba jest nie takie. O, przepraszam, że się tak dukam. A o dukaniu jeszcze będzie. Na końcu specjalnie wybrałem taki tekst, do którego będę dukał. I pan Marcin, jeżeli to będzie oglądał, a wiem, że będzie oglądał, to radzę doczekać do końca, bo tam powiem właśnie, które teksty się najgorzej, najtrudniej czyta i dlaczego czasami zdarza się dukanie. Niektórzy lubują się, jak już oddamy głos panu Waldemarowi, w określaniu najwyższych modeli mianem referencyjnych, co niekiedy bywa na wyrost, gdy taką etykietę przypina się do urządzeń lub przewodów dobrych, ale niekoniecznie wybitnych. Zupełnie inaczej ma się sprawa w tym przypadku. Kosmiczna wręcz cena, bo jest to kabel za ponad 150 tysięcy złotych, idzie ręka w rękę z konstrukcją tak zaawansowaną, iż godną jest jako wyposażenie rakiety polecieć na Marsa. Tutaj bardzo ciężki zlepek wyrazowy, ale to myślę, że nie było jakby zamierzone. I co ciekawe, właśnie tutaj na tej stronie mamy wyróżnione informacje od dystrybutora, czyli ten tekst, który nie jest tekstem redakcyjnym, ale jest właśnie tym tekstem z informacji prasowej, która przyszła właśnie od dystrybutora tego kabla i tak dalej. Info dystrybutora. Przewody głośnikowe Synergistic Research SRX zbudowane są z 10 niezależnych wiązek przewodzących, których równoległość stabilizowana jest dyskami z włókna węglowego. Pozwala to wyeliminować przesłuchy między przewodnikami i poprawia wszystkie aspekty brzmienia. Dla tych, którzy słuchają tego w formie podcastu, tutaj tylko powiem, że ten kabel Synergistic Research jest taki naprawdę kosmiczny z wyglądu, tak, bo on ma różnego rodzaju wkręcane jakieś takie bulety, które mają optymalizować brzmienie. Właśnie pojedyncze wiązki kabli są specjalnymi dystansami separowane od siebie, no i wygląda to po prostu właśnie tak jak z sci-fi. No ale dalej właśnie pan Waldemar mówi tak, a teraz po polsku. W celu wyeliminowania wzajemnego wpływu na siebie poszczególnych przewodów składających się na kabel, bo jak wiadomo w położonych równolegle blisko siebie przewodnikach potrafią się indukować prądy pasożytnicze. Zastosowano więc rozwiązanie radykalne i totalne, czyli fizycznie nie odseparowano od siebie druty poprzez zastosowanie krążków z włókna węglowego. Krążki przy okazji pełnią też funkcję izolatorów od wibracji przenoszonych z podłoża, a że są okrągłe, to i odpada ryzyko przewrócenia podstawki przez zwierzę domowe, w tym dzieci. Doceniam humorek, zwierzę domowe w tym dzieci. A że nie ma upadków, to i nie ma mikropęknięć w przewodnikach. Taki kabelek swoje waży i gdy upada na ziemię, może narobić szkód sobie i otoczeniu. A tu co najwyżej przeturla się odrobinę w jedną lub drugą stronę. Ale proszę się nie martwić, dla tradycjonalistów przewidziano również dedykowane podstawki, które są tutaj uwiecznione na zdjęciu i tutaj na tych podstawkach i tutaj również na tych kablach są takie specjalne tuningujące kropki, nie wiem jak to nazwać, właśnie Synergistic Research lubuje się w wymyślaniu takich bardzo audio wudu klimatach. Dlatego też ten tekst postanowiłem wybrać. Jak szaleć, to szaleć, pisze dalej pan Waldemar. Po skonstruowaniu najbardziej naturalnie brzmiących i najbardziej holograficznych przewodów w swojej historii firma Synergistic Research ulepszyła również proces długotrwałego kondycjonowania przewodów prądem wysokiego napięcia. Jako że proces generuje duże ilości ciepła, to celem odprowadzenia go zbudowano nawet nową cewkę Tesli. Po zakończonym kondycjonowaniu przewody serii SRX znacznie przewyższają brzmieniem osiągnięcia kondycjonowania poprzedniej generacji, pisze pan Waldemar. No i tutaj główne cechy Synergistic Research SRX-SC. Takie nazwy się naprawdę trudno czyta. Proces kondycjonowania, quantum tunneling. Firmowy proces kondycjonowania trwa 5 dni i składa się z 3 etapów. Na etapie postprodukcji gotowy przewód poddany jest działaniu prądu wynikającego z rozładowania napięcia 1 miliona volt, przez co wewnątrz przewodnika powstają kanały ułatwiające pasaż elektronów przez przewód i konektory. Wow! To jest absolutny bullshit, ale zobaczcie, jak to zostało podane. To są cechy, które zostały jakby przekazane przez dystrybutora. I to nie jest jakby słowa pana Waldemara, on po prostu powiedział, co wiedział, bo wiedział to z informacji prasowej. No i po prostu tak to podał. No, ja już o tym tunelowaniu kwantowym, o którym Synergistic Research mówiło, też wspominałem, ponieważ oni kiedyś przyznali się do tego, że tam nie tworzą się żadne tunele kwantowe, oni po prostu jakoś im się ta nazwa spodobała i stwierdzili, że kwantowe brzmi lepiej, więc nazwali ten proces tunelowaniem kwantowym. Mimo że sami przyznali, że ze zjawiskami kwantowymi ten proces nie ma absolutnie nic wspólnego. I to jest cały artykuł. Na dole jest jeszcze wspominka, że cena sugerowana za 1,8 metra 153 110 zł, dopłata za każde dodatkowe 30 metra 7660 zł, w cenach nie ma literów. Tak trochę z jajeczkiem, prawda? Ale zobaczcie, nie ma tutaj... To jest jakby informacja i tutaj są pewne właśnie zdania opiniujące. Tutaj pan Waldemar jakby postanowił zawrzeć takie twierdzenia właśnie o tych mikropęknięciach, ale tutaj też były takie stwierdzenia dotyczące właśnie brzmienia, że to jest najbardziej holograficzny i najbardziej naturalnie brzmiące przewody. To się odnosi do poprzedniej serii tych przewodów, no bo naturalnie informacja prasowa, to podejrzewam, że pan Waldemar tych przewodów jeszcze nie słyszał, ale wplata tutaj jakieś swoje zdanie, że jego zdaniem te poprzednie przewody brzmiały w taki sposób, a nie inny i spoko, da się to napisać w taki sposób, że jakby no nie wiem, nie jest to absurdalne do stopnia 10 i nie uderza w kogoś, tak, bo bardzo często właśnie ci ludzie, w tym no nie będę już mówił kto, zarzucają mi, że ja to jestem właśnie taką osobą, która atakuje ludzi i w ogóle hejtuje i tak dalej, ale zobaczcie, jak można napisać tekst o tak absurdalnej rzeczy, z wykorzystującej absurdalne technologie, które są po prostu czysto marketingowym posunięciem. Jak to zrobił pan Waldemar? Jakby to napisał Marcin, to by tutaj w tym zdaniu. Po zakończonym kondycjonowaniu przewody serii SRX znacznie przewyższają brzmieniem osiągnięcia kondycjonowania poprzedniej generacji. To zdanie byłoby rozwinięte, że na przykład natomiast kablosceptycy i wszyscy tam miłośnicy reduktora szumu, coś tam, będą oczywiście twierdzić, że to nieprawda, bla, bla, bla. I wiecie, no po co takie zdania? Tak naprawdę, no właśnie, jeżeli ja się z czegoś śmieję, to się śmieję z takiego czegoś, bo to jest udowadnianie nie mi, nie twojemu czytelnikowi, to jest udowadnianie samemu sobie, że po prostu, że nie wiem, że to jest coś takiego ważnego, nie wiem, jakaś wojna jest... Okej, okay, mamy tutaj kolejne komentarze. Kamil się wita, jakiś pan niedobry, chodzi o mnie. Być może dzisiaj miałem bardzo ciężkie spanie, obudziły mnie silne wiatry o godzinie 4:30 i od tej pory właśnie czytam audiofilskie artykuły, jestem taki już troszkę zmulony. Oczywiście żartuję, ale tutaj drugi artykuł chciałem wam zaprezentować z tego portalu infoaudio.pl. Ja w ogóle śledzę wszystkie tego typu portale, to nie jest tak, że ja właśnie zaglądam tylko na 3-4 portale, ja bardzo często zaglądam właśnie na Hi-Fi Nights, na InfoAudio, gdzie tam kiedyś oni też publikowali artykuł o ludziach takich jak ja, powiedzmy. Nie było bezpośrednio o mnie, ale tam było o takich ludziach, którzy tam coś było, że dla sławy są w stanie zrobić wszystko, coś takiego. Także pozdrawiam również autora tegoż tekstu. Również portale zagraniczne jak Audio Bacon, Six Moons, Stereo Review, no różnego rodzaju naprawdę śledzę tego całkiem sporo, bardzo dużo tych tych czasopism jest przesiąknięte właśnie takim absurdem, szczególnie właśnie te, które wymieniłem, typu Six Months czy Audio Bacon. Oni tam reklamują naprawdę, naprawdę odjechane rzeczy. No ale właśnie, no nie wszystkie portale o audio takie są. No, nie trzeba mieć, kurczę, sprzętu za 100 tysięcy złotych, żeby słuchać muzyki. No, to nie jest tak, że sobie połamiesz uszy, jak zaczniesz słuchać na, nie wiem, słuchawkach za 800 czy 1000 złotych, albo za 200, czy nawet, kurczę, za 150, no przecież to nie jest sport wyczynowy, tak? No ale rozumiem, tak jak mówię, że są ludzie, którzy chcieliby, nie wiem, dążyć do doskonałości i tak dalej, tylko po co ta agresja, naprawdę? No cóż, mam nowe przysłowie, pisze pan Kamil, nie pan Kamil, ja tutaj już się rozpanowałem. Ale właśnie dzisiejszy temat kultura. Napisz, Kamilu, co to za przysłowie tam masz, a ja tymczasem przeczytam drugi artykuł dotyczący nowości z portfolio Synergistic Research. I tym razem jest to referencyjny interkonekt analogowy SRX-IC. Tutaj ktoś pisze, broń Boże, powołaj się na naukę albo prace doktorskie. No, o tym będziemy jeszcze mówić w kolejnym artykule, bo chciałem tak zacząć z grubej rury, a potem tak na miękko, a potem jeszcze troszkę podwyższyć atmosferę, także o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Kabel referencyjny, interkonekt analogowy. I tutaj do autorów właśnie Info Audio, tutaj zapomnieliście wkleić, że to pan Waldemar jest autorem tego tekstu, bo tutaj on się odwołuje, że w poprzednim artykule tam napisałem coś tam, a nie ma, że to jest pan Waldemar. Podejrzewam, że on po prostu złożył ten artykuł jako całość, a ktoś na etapie redakcyjnym postanowił podzielić to na dwa, więc to gdzieś tam mogło umknąć. Także tutaj podejrzewam, że autorem też jest pan Waldemar. Wraz z pojawieniem się w sprzedaży referencyjnego interkonektu SRX-IC skompletowana została święta trójca oferty Synergistic Research, na którą składają się kable głośnikowe SRC-SC oraz zasilający SRX-AC. Nowa seria pozycjonowana jest powyżej dotychczasowego lidera serii Galileo SX. I tutaj jest, prawda, fragment właśnie o tych kabelkach. Informacja od dystrybutora. Znowu, proste, to nie jest mój tekst, to jest to, co mi przekazał dystrybutor. Interconnect Synergistic Research SRX wykorzystuje nową geometrię, na którą składa się 8 srebrnych nici Silver Air String w parze przewodników RCA i 12 nici Silver Air String w parze przewodów XLR. Każda nić Air String jest tworzona ręcznie w kalifornijskich zakładach Synergistic Research ze srebra o czystości 99,9999% i otoczonego dielektrykiem powietrznym oraz siatką UEF, która otacza nić przewodzącą na całej długości, obniżając poziom szumów i rozszerzając scenę. Widzicie, czyli tutaj siatka rozszerza scenę w kablu. Pozdrawiam serdecznie. No ale no właśnie, to jest informacja od dystrybutora, więc no jakby pan Waldemar nam ją tylko przekazuje jako taki posłaniec. Tutaj możemy zobaczyć te wszystkie kabelki z tej serii. I tutaj też mamy cena sugerowana za interkonek 66 330 zł, dopłata za każde dodatkowe pół metra 7660 zł. I tutaj jeszcze właśnie jest taka anotacja, że wszystkie przewody dodatkowo można, a wręcz powinno się uziemić na zdjęciu podpięte do Galileo SX Grand Block. Pewnie firma Synergistic Research będzie jeszcze wprowadzać nową wersję tego Grand Blocka. Tutaj to jest dosyć absurdalne rozwiązanie, no ale oni po prostu spieniężają co mogą. I tutaj też, jeśli już właśnie mówimy o tej kulturze audiofilskiej, to warto wspomnieć o konstruktorze głównym, albo raczej projektancie tychże dzieł Synergistic Research, czyli o Tedzie Deneju. Gościu jest naprawdę fantastyczny. Ja kiedyś napisałem o nim w ogóle artykuł, natomiast z pewnych względów prawnych go nie opublikowałem, bo nie chodziło mi konkretnie o niego, jego osobę, ale raczej o to, jak się właśnie zachowuje względem innych osób. Ponieważ gdzieś tam złapałem kontakt z Ethanem Winerem. To jest świetny producent muzyczny, konstruktor technik różnego rodzaju. No i on też prowadzi takie właśnie wykłady dotyczące absurdów audio, tak. Złapałem z nim kontakt i on, gdzieś tam z nim rozmawiając, jakby właśnie powiedział mi o tym, że kiedyś wszedł w dyskusję z Tedem Deneyem, właśnie z Synergistic Research. No i coś się Tedowi nie spodobało, tak, co on powiedział. I to nie była jakaś tam głupia docinka, czy że o, kable nie grają, czy coś. Gość jest naprawdę bardzo techniczny, on się nie wydaje w pyskówki, on po prostu stwierdza fakt albo zadaje pytanie konkretne, chce konkretnych odpowiedzi. No i Ted Denney się zdenerwował, najpierw go wyzywał, potem go bodajże zablokował, a na końcu skończyło się to w ogóle serią głuchych telefonów do niego. W sensie dzwoniły do niego jakieś automaty, wiecie, jakieś głupie rzeczy, blokowali mu linię telefoniczną. No i pomyśleć sobie można, no przecież przypadek. No ale potem zgłosił się do mnie. Przeczytałem gdzieś na portalu Audioholics, prowadzonym przez Gina De La Sella, czy De La Sala, o Jezu, przepraszam. Nie pamiętam, przez Gina prowadzonym w każdym razie. Przeczytałem o jego problemach właśnie dotyczących Teda Denneya, gdzie Jean, który prowadzi właśnie ten portal Audioholics, popełnił jakiś artykuł dotyczący przewodów audio i tam on ma takie podejście, które również ja podzielam, czyli jeśli chcesz kupować przewody, kable i tak dalej, to kup po prostu porządne kable, to ci nic nie poprawi brzmienia, to nie jest warte świeczki, może tak, to nie jest warte tego, żeby się kłócić gdzieś tam w internecie i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie Jean gdzieś tam chyba weryfikował jakieś twierdzenie marketingowe Synergistic Research i przy tej okazji właśnie wszedł w beef z Jeanem. Przepraszam, z Tedem. Potem, jak wszedł koronawirus, to Jean, jako że jest jednoosobową firmą, tak, która prowadzi to razem z żoną, która prowadzi mu księgowość i tak dalej, zachorował na koronawirusa, przez to musiał troszkę zmniejszyć skalę swojego działania, no i Jean no i założył zbiórkę na dalsze działanie swojej strony Audioholics. No i wtedy włączył się Ted Denney, który gdzieś tam pamiętał właśnie, że Jean zalazł mu za skórę i że on jest takim właśnie niewierzącym kablosceptykiem, jakby to powiedzieli nasi audiofilscy niepłaskoziemscy guru. No i co dalej się stało? Ted robił takie dziwne docinki w stronę Audioholics, tam pisał jakieś głupie teksty na forach, na różnych grupach i tak dalej. Dobra, to jest dziecinne, to tam ciul z tym. Nasłał na niego IRS, czyli taką skarbówkę na Gina, żeby sprawdzić, czy ta zbiórka w ogóle jest legalna, ale jeszcze znowu pojawiły się zautomatyzowane telefony, które blokowały Ginowi linię telefoniczną. I potem w ogóle jak zacząłem grzebać dalej w tym temacie, to się okazało, że takich osób jak Jean, czy tutaj wspomniany wcześniej technik, którego nazwiska teraz, Ethan, czy jak Ethan Winner, jest więcej, tak? Jacyś ludzie na przykład na forum nie zgadzali się z jakimś twierdzeniem, które właśnie któryś handlowiec albo sam Ted pisał na forum, to oni tam znajdowali na niego jakieś absurdalne rzeczy. No, doszło na przykład do tego, że osoba, która była chora na zespół Aspergera, tak docinali mu z racji tego, że no jest chory na Aspergera. Także poziom jest naprawdę poniżej mu. I ja też w ogóle rozmawiałem z Tedem Denneyem, czyli właśnie tym głównym konstruktorem Synergistic Research, i powiem wam, że to była bardzo dziwna rozmowa, bo on jest strasznym egocentrykiem. I w ogóle rozmowa go bardzo interesowała, dopóki nie dowiedział się, o co chodzi. Potem mi dał swoje oświadczenie właśnie w tej sprawie. Chodziło właśnie mi o wyjaśnienie tego bifu z Audioholics. Jak powiedziałem mu, że zweryfikowałem te informacje, które mu podaję, no część z nich uważam, że są nieprawdziwe, albo pewne źródła każą mi tak domniemywać, to powiedział nie, to jest prawda i to był koniec. Koniec dyskusji po prostu z gościem. Także pozdrawiam, bardzo, bardzo fajna rozmowa była. Dobrze, przejdźmy do kolejnego produktu tej wspaniałej firmy. Tym razem wracamy do Sound Rebels, a produktem będzie Synergistic Research MIG SX. Jezu, jak wy te produkty nazywacie. Ted, dajże siana, naprawdę. Dobrze, i to są nóżki antywibracyjne. I to w żadnym wypadku jakby nie jest wudu, bo do pewnych zastosowań, tak, nóżki antywibracyjne są jak najbardziej wskazane, czy można je stosować jak najbardziej. Ale są właśnie pewne firmy jak Synergistic Research, które no po prostu ciągną hajs. Inaczej tego nie jestem w stanie nazwać. Robią produkty, które są, opierają się o pewne koncepty, pewne pryncypia, ale dodają tam jakąś właśnie wartość wartość dodaną, która jest wartością marketingową, czysto. No i właśnie tak jest w przypadku tych, tych nóżek, które aplikuje się pod wszystko. Absolutnie pod wszystko. Możesz to pod listwę zasilającą i oni tutaj jeszcze właśnie mają takie w instrukcji obsługi podają, jak w jaki sposób ułożyć, żeby uzyskać odpowiednie brzmienie tych, korzystając z tychże nóżek. Także tutaj też pan Marcin postanowił taki rant zrobić na wszystkich niewierzących, odwołał się do filozofii, a potem zrobił taki piękny, przepiękny naprawdę fikołek w tył. Także zapraszam do lektury. Opinia 1. Zwykło się mawiać, że im dalej w las, tym więcej drzew. Jest w tym stwierdzeniu zaskakująco dużo prawdy, bowiem patrząc nieco szerzej, zahacza ono o model czterech faz kompetencji, poczynając od nieświadomej niekompetencji, to pewnie chodzi o mnie, na nieświadomej kompetencji skończywszy, czyli osoby oświecone, które o tym nie wiedzą. Gabarytowo, i tam jest wywód taki filozoficzny, tam się chyba do Sokratesa odwołuje, to już tam nieważne. Gabarytowo MIGSX przypominają nieco przerośnięte, bądź to bądź mamy do czynienia z produktem stricte amerykańskim, gdzie wszystko jest większe i zarazem poturbowane krążki hokejowe, o ile bowiem oficjalna rozmiarówka krążków wynosi 1 cal wysokości i 3 cale średnicy, czyli circa about 25x76 mm, to nasze dzisiejsze trio może pochwalić się 1,3 cala wysokości i 3,2 cala średnicy, 33 na 81,3 mm. Co prawda, wyższość Synergistic Research wynika głównie z obecności centralnie umieszczonego guza, czyli półkolistego specjalnie strojonego ku tego rezonatora MIG ze stali węglowej, wystającego z korpusu wykonanego z aluminiowych skręconych ze sobą i odsprzęgniętych z pomocą ułożyska kulowego z bogato węglowego wolframu, przepraszam, pierścieni z ozdobną carbonową, no i się pan dziwi, że ja dukam, opaską z firmowym logotypem i oznaczeniem modelu. Tutaj właśnie ominąłem ten cały wstęp, ale myślę, że może jeszcze do niego wrócę. Bo on jest taki naprawdę, naprawdę filozoficzny. Wydaje mi się, że ja go zaznaczałem, ale z jakiegoś powodu, nie wiem, się odznaczyło. Nie wiem. Ponadto nader trafnie obrazuje znajdujące się w obszarze naszych zainteresowań domenę hi-fi i high-end ze szczególnym naciskiem na przekrój jednostek takowe zainteresowanie podzielających. Tutaj chodzi właśnie o te kompetencje, tak, nieświadoma kompetencja i nieświadoma kompetencja. Chodzi bowiem o zjawisko powolnego poznawania pozornie magicznego świata dźwięków, a następnie budowanie świadomości wpływu szczególnych elementów systemów je reprodukujących na efekt finalny. O ile jednak części odbiorców wystarczy poziom zero, czyli nieświadoma niekompetencja, gdzie nic się nie liczy, bo przecież gra, o tyle już wyższy stopień zaawansowania, czyli świadoma niekompetencja, oznacza konieczność wyjścia z własnej strefy komfortu i przyznanie nawet jedynie przed samym sobą, że jednak czegoś nie wiedzieliśmy, nie wiemy i bardzo możliwe jeszcze długo wiedzieć nie będziemy. Całe szczęście właśnie im ów przysłowiowy las głębi się zapuszczamy. Tym poziom zdobywanej na drodze empirycznej wiedzy wzrasta do stanu świadomej, a następnie nieświadomej kompetencji. Czyli on już, prawda, pan Marcin tutaj już osiągnął te kompetencje nieświadomo, czyli nie wiem jak to działa, ale działa. Ja tutaj się do tego może troszkę odniosę, no bo jakby założenie jest słuszne, tylko wykorzystanie jakieś takie, bym powiedział, bardzo, bardzo dowolne. No, jakby to powiedzieć, żeby nie zabrzmieć dziwnie. Tak, trzeba przed sobą przyznać, że jest wiele rzeczy, o których nie ma się pojęcia. I ja nigdy nie twierdziłem, że ja mam pojęcia, czy tudzież, prawda, większość osób, które się udzielają na tego typu tematy. Mamy świadomość tego, że wiele nie wiemy. Ale są też osoby, które wiedzą dużo więcej od nas. I nie jest niczym nadzwyczajnym, żeby zapytać. To jest naprawdę podstawa. Podstawą w ogóle do dyskusji, do jakiegokolwiek dyskursu jest chęć zmiany zdania, zmiany postawy. Ja naprawdę jestem chętny do zmiany swojej postawy. Ja bym się chciał zdziwić. Ja to już powtarzam 50 raz, ale może za rzadko. Ja bym się chciał zdziwić, że wpinam jakiś, wystawiam właśnie obskurum na wzmacniaczu, czytam wspaniałe recenzje i słyszę to. I że to jest po prostu coś, tak, że to zmienia. I nikt mi nie mówi, że nie, no wiesz, ale to tam musisz mieć lepszy sprzęt, żeby to usłyszeć, czy coś takiego. Nie, właśnie czarno na białym, działa albo nie działa. Jeżeli działa, no to kurczę, faktycznie może ta nieświadoma kompetencja tutaj wchodzi. No nie muszę przecież wszystkiego wiedzieć, tak jak pan też stwierdził. Ale ja lubię wiedzieć, dlaczego czegoś nie wiem. Może tak. Albo właśnie zdobywać wiedzę. Po prostu poszerzać ją. I to... takie eksperymentalne podejście, okej, okay, rozumiem, to jest wiedza empiryczna, ona też jest wiedzą wartościową. Natomiast ta wiedza empiryczna, za tą wiedzą empiryczną powinna moim zdaniem iść wiedza również teoretyczna. I tutaj ktoś ostatnio udostępnił mój ostatni tekst dotyczący PC Audio na jakiejś tam grupie audio, z której jednej właśnie, z której jeszcze mnie nie wywalili. No i tam oczywiście ludzie zaczęli komentować, że ja to jestem taką osobą, która zrobi wszystko dla poklasku i tak dalej, i tak dalej. I tam ktoś, właściciel z jednego z salonów audio skomentował odnośnie, co w ogóle znaczy, że przeczytał, także dziękuję, odnośnie switchów ethernetowych, no skomentował, że on słyszy i właśnie radzi empirycznie spróbować na własnym sprzęcie i tak dalej, i tak dalej. A co ja mu powiedziałem, no dobrze, empirycznie okej, okay, ale tutaj... jakby są dowody na to, że to nie ma prawa działać? Może tak? I wysłałem mu artykuł napisany przez dyrektora technicznego Cisco, na co bardzo zaskoczyła mnie jego odpowiedź, bo on powiedział, to jest mój kolega i to był koniec tematu. On się nie odniósł do treści artykułu, do tego, co ten jego kolega napisał i tak dalej. Nie, on powiedział, to jest mój kolega, tam przyjdź i posłuchaj tego. Także... bardzo ciekawa argumentacja, naprawdę jestem zaskoczony. Dobrze, tutaj Kamil tutaj napisał, rosnąć jak pośladki antywibracyjne po deszczu. Tutaj to było a propos właśnie tych półkul chyba, które wyrastają, te guzki. Tak, to było w tym tekście napisane. Ale podoba mi się dalsza część. Tutaj pan Marcin pisze, pod czym stawia te migi i w jakim reżimie je testuje. Ja tutaj nie będę tutaj tego wszystkiego czytał, to było pod wzmacniaczem, pod odtwarzaczem CD testowane, ale też właśnie mnie ciekawi właśnie, trzeba mieć otwartą głowę, tak, trzeba podchodzić właśnie do tego, tak, zdobywać wiedzę empiryczną i tak dalej, okej, okay. Tylko dlaczego tutaj jest jakby podane, czego się spodziewać? W sensie właśnie gdzieś tam w tym tekście jest napisane, że jeśli się ustawi te... podkładki w jeden sposób, to one będą miały brzmienie bardziej sfokusowane, a w drugi sposób to będą takie cieplejsze czy jakieś tam inne. Pod wszystkim? Naprawdę? W sensie postawię pod drukarką i ona będzie miała bardziej sfokusowane brzmienie? No trochę jest to jednak absurd. Ale no tak jak mówię, to jest marketing, no nie oczekujmy zbyt wiele, tak? Ale właśnie, przechodząc do brzmienia, pan Marcin stwierdza, zmienia się bowiem wszystko i nie dość, że porównania z gołą półką, w ogóle okej. Okay. A dobra, bo to chodziło o stolik. Że porównania z gołą półką przestają mieć jakikolwiek sens, gdyż nawet ktoś, komu słoń nadepnął na ucho, pozdrawiam, powinien różnice serwowane przez SX usłyszeć, to w dość niezręcznej sytuacji stawiają aspirujące do miana high-endu konkurencyjne propozycje. Z topowymi migami otrzymujemy bowiem tożsamą master tape'ą, rozdzielczość, dynamikę, jakby w gniazdku przybyło voltów, bądź w to, że ponownie zagościł tutaj jakieś urządzenie i zdjęcie kurtyny oddzielającej nas od muzyków, o istnieniu której nie mieliśmy do tej pory pojęcia. Zapomniałem już o moim Mingo, ale chyba muszę je przywrócić, bo to jest i kurtyna, i w ogóle i aspirujące do, prawda, wyższa półka cenowa i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj też był fragment, widzę, że nie wszystko mi się zaznaczyło, już nie będę tego czytał teraz tak w pełni na żywo, bo jak widzę tutaj na drugim komputerze zaznaczałem, więc nie wszystko się zaznaczyło. No trudno, ale no tak widzicie, jest jakiś rant filozoficzny, po prostu umacnianie swojej pozycji i to właśnie przed samym sobą i to jest właśnie taka domena, w której pan Marcin bryluje i to jest główny powód, dla którego ja wybieram te teksty, naprawdę, bo mnie to strzelnie bawi. Bawi to jest chyba dobre słowo. Może mnie to szalenie tak rozrywkę, o, po prostu mi to dostarcza dużo rozrywki, jak ja mogę przeczytać takie po prostu prawda, dwa kapity, zanim w ogóle dowiemy się, o co w tekście chodzi, to jest o tych ludziach, o tych płaskoziemcach, mlaskająco dukających płaskoziemcach. Tak, także no jest to ciekawe. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego tekstu z portalu wstereo.pl. I to jest bardzo ciekawy przykład, który wybrałem ze względu na dwie rzeczy. Już tutaj mówię ze względu na co wybrałem ten tekst. Ze względu na wspaniały tytuł, to po pierwsze. A po drugie właśnie z racji tego, że u pana Macieja bardzo rzadko bywam. Ale również ze względu na to, żeby panu Maciejowi tak po przyjacielsku kilka porad dotyczących SEO, czyli pozycjonowania pod wyszukiwarkę internetową, udzielić, bo ja się tym również częściowo zajmuję, to jest jakby moja branża. I widzę, że pan Maciej tutaj coś próbował, gdzieś tam dzwony biją, ale niekoniecznie dobrze to zrobił, także panie Macieju, to jest również dla pana. I chciałbym w ten sposób jakby przyczynić się do rozwoju pana strony w stereo.pl, więc przejdźmy do tekstu o kablu NIME NAC A5. Jezus Maria, co ja dzisiaj tak czytam? No i jak się pewnie domyślacie, osoby, które z pozycjonowaniem pod wyszukiwarki internetowe miały coś wspólnego, to już widać w pierwszym akapicie, w pierwszym słowie w zasadzie, pod co jest pozycjonowany ten artykuł, to jest właśnie test NIME NAC A5. I dalsza część tytułu, która mnie po prostu urzekła. Wygląd, nie zwracajcie na to uwagi. Jest rytm, pęd, kopyto. Piękne, naprawdę. Ale co to? Aha, okej, okay, dobrze. Postanowiłem nie przechodzić właśnie przez cały tekst i tutaj ominąłem tę część historyczną, którą pan Maciej tutaj opisał, ale zobaczcie też pierwszy akapit. Test NIME NAC A5. I tutaj ten bardzo często właśnie występuje fraza tego kabla. Tutaj w ogóle bardzo, bardzo ciekawa też historia jest napisana, tylko właśnie pan Maciej też ma, nie wiem czy pan czytał w ogóle ten tekst przed opublikowaniem, ale to jest też taka moja rada i również do innych, ja też ten błąd bardzo często popełniam, że nie czytam właśnie przed opublikowaniem mojego tekstu. Najlepiej jest dać mu tak odpocząć jeden dzień i na świeżo do niego usiąść, bo potem się przenika jakby dużo, bardzo dużo literówek i to jest właśnie przykład takiego tekstu, który chyba nie został właśnie przeczytany drugi raz przed opublikowaniem. Dlatego to jest właśnie też tekst, przy którym będę dukał. Pozdrawiam pana Marcina. I tu przechodzimy do tematu kabli. NIME oferuje bowiem własne przewody. Takie podejście wynikało z dwóch powodów. Po pierwsze, ze standardów wtyków. Jak już wspomniałem, w wielu swoich urządzeniach firma montuje wtyki DIN jako sygnałowe i prądowe. Od kilku dekad jest to standard niemal zapomniany, dlatego trudno byłoby audiofilom szukać kabli z takimi wtyczkami. Dlatego NIME zaoferował właśnie własne. Po drugie, projektanci doszli do wniosku, że kable powinny mieć konkretne, wyraźnie określone parametry, a te będące na rynku nie zawsze je w ich mniemaniu spełniały. Miam, miam, miam. Stąd pomysł na produkcję przewodów. Mamy więc interkonekty, kable prądowe, cyfrowe, a także głośnikowe. Tu znowu widzę, że mi się nie zaznaczyło wszystko, co wczoraj zaznaczałem, także troszkę będę improwizował. Tutaj zdjęcia tego kabla. No on nie jest jakby wykonany najlepiej, ale to jakby rozumiem, to nie jest firma kablowa i tutaj też było wyjaśnione, że te kable po prostu powstały w latach bodajże 80. To może przejdziemy do tego. I to również wyjaśnia ich design. NIME informuje w swoich materiałach, że konstrukcja przewodów została zoptymalizowana pod kątem współpracy ze wzmacniaczami ich firmy i dowolnymi głośnikami, gwarantując uzyskanie optymalnych wartości pojemności, indukcyjności, impedancji. W ogóle, prawda, można o takich rzeczach napisać? Można. I na InfoAudio też o tym piszą w różnych innych tekstach dotyczących kabli. Nawet podają czasami wartości. To jest szacun dla tych państwa. Dlatego postanowiłem spróbować, jak wpłyną na brzmienie systemu, w którym NIME nie ma. No i znowu, kabel głośnikowy NIME AC5, NIME AC5 test. I to, o czym teraz powiem, mamy NIME AC5 test w tytule, mamy NIME AC5 test wszędzie, w opisach obrazków, tak, NIME AC5 test, wszędzie jest ten test. Panie Macieju, to jest spam. I to jest złe dla SEO. To jest naprawdę złe dla SEO. Tutaj podkreśliłem nawet parę razy ten test, jak zacząłem zauważać właśnie, że pan to robi. Kolejny nagłówek, test, brzmienie. No to jest trochę absurdalne. Wyszukiwarki bardziej punktują teksty, które są napisane w sposób taki naturalny, tak? Czyli jeżeli pan na przykład w jakiś sposób odmieni tą frazę kluczową, czyli test najma AC5, albo nie w każdym nagłówku proszę wykorzystywać też frazę kluczową, na którą się pan pozycjonuje, bo to też jest po prostu złe dla pozycjonowania. Nie wszystkie obrazki, bo tak jak mówię, to musi być naturalne i to musi być nie tylko wypozycjonowane na hama tak pod jedną frazę, ale na przykład test kabli głośnikowych, tak? Albo jakieś kable głośnikowe. Tutaj pan jeszcze podlinkował, to później też pokażę właśnie całą kategorię, także no przejdziemy do tego. Do tego później, ale mówię, proszę sobie zanotować, bo widzę, że pan się stara. To nie jest jakaś wiedza super tajemna, ale widzę, że się przyda. A jeszcze właśnie tutaj widzę, że pan korzysta z WordPressa. Te linki do tych pana zdjęć też warto jest zoptymalizować, na przykład usunąć z nich datę. Też można to zrobić. Jak pan korzysta z usług jakiegoś webmastera, to proszę go o to poprosić. To też w pewnym sensie, może nie jakoś diametralnie, ale zoptymalizuje na pewno pod wyszukiwanie. Podkładki, pranie mózgu i tyle. Pan Maciej San, ale to pan Maciej, nie, to pan Wojciech mówi o japońskich panach per san. Pan San. Dobrze, najm informuje, to już mieliśmy. Test budowa. Na oficjalnej stronie mamy firmy, opisano jeden model kabla głośnikowego. To kosztowny Super Lumia SPK, ale w ofercie jest też kabelek NAC A5. Na stronie widnieje jako zasilający. Choć większość dystrybutorów sprzedaje go także jako kabel głośnikowy, sprzedawany na metry lub z gotową firmową konfekcją. Ten kabel oferowany jest przez Najma od bardzo dawna. Trafił do sprzedaży w 1986 roku. Głośnikowiec Najma nie robi oszałamiającego wrażenia. No właśnie, to są właśnie takie rzeczy, takie drobne rzeczy, które przeszkadzają w czytaniu, bo wiecie, eter nie lubi ciszy, tak? Jak ja lecę przez to wzrokiem, mimo że ja to czytałem dwa razy, to się tutaj zatrzymuje i jest takie dobra, ale co? I wtedy jest takie więc pozdrawiam również. Głośnikowiec Najma nie robi oszałamiającego wrażenia, a mówiąc szczerze, wiele osób podchodząc obok w ogóle nie zwróciłoby na niego uwagi. Nie jest to kabel, który krzyczy do nas wizualnie, jak wiele markowych przewodów lub takich, które dopiero wchodzą na rynek. Nie ma żadnego kolorowego oplotu, osobnych metalowych czy drewnianych tulejek, fikuśnych wtyczek czy firmowych emblematów. Nie jest również pakowany w żadne specjalne drewniane szkatułki czy inne case'y. Przychodzi w niewielkim kartonowym pudełeczku. No i dalej jest historia tegoż przewodu. Tutaj już, tak jak mówiłem, zacząłem zwracać uwagę na to, że jest po prostu spam tą frazą Najma. Do testu otrzymałem dwa gotowe odcinki o długości 4 metrów zakończone firmowymi wtykami. Polski dystrybutor, firma FNCE, wyceniła tak przygotowane kable na 2299 zł, zaliczamy je więc do kablowej klasy B. Średnia grupa cenowa, kable do 2500 zł. No i tutaj też na stronie pana Macieja są właśnie różnego rodzaju grupy kabli, tak, po cenie segregowane. To jest też jakby taka domena w stereo, powiedzmy. Najm AC5 test, znowu brzmienie. Sugestia? Może. Ale znajomy, który nie miał wcześniej ze sprzętem Najma wiele wspólnego, miał bardzo podobne odczucia do moich, kiedy posłuchał tych kabli w swoim systemie. Mają one więc swoiste cechy, które zwykle kojarzone są właśnie z elektroniką Najma. I jeszcze jedna uwaga, to kable dość kapryśne. Tutaj znowu była literówka, panie Macieju. To kable dość kapryśne było napisane. Dobrze, przejdźmy do drugiej strony tegoż testu. Kabelek w dość wyraźny sposób już, jeśli chodzi o brzmienie, wygasza wybrzmienia, nie pozwala zbyt długo, tutaj znowu literóweczka, zbyt długa, trwać dźwiękowej aurze po zakończeniu każdego dźwięku. I to bez względu, czy to kontrabas i jego buczące pudło, czy perkusyjny talerz, czy struna fortepianu. Kable jakby bały się dać im odrobinę swobody. Pod tym względem jest powściągliwy, są powściągliwe. Najm dodaje brzmieniu tak zwanego czarnego tła, które zwykle kojarzone jest z kablami. O, i tutaj właśnie, to jest SEO. Pan tutaj napisał z kablami, ale niech pan podlinkuje to pod kable zasilające. Tak, kable zasilające i tam będzie link, to myślę, że będzie lepiej, tak? Niż takie kable, no bo kto googluje kable? To trochę bez sensu. Dobrze. Nime dodaje brzmieniu tak zwanego czarnego tła, które zwykle kojarzone jest z kablami zasilającymi lub cyfrowymi. Chodzi o brak jakichkolwiek zaszumień i zabrudzeń w przekazie, odesłanie z niego wszelkich elementów między dźwiękami, które mogą nam przeszkodzić w odbiorze. Wydaje się słuchaczowi, że między dźwiękami nie ma już nic prócz owego czarnego tła. Powiem, że robi to naprawdę spore wrażenie, pisze pan Maciej, choć jednak. No właśnie, rozmawiałem ostatnio na ten temat z dwoma znajomymi audiofilami i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym fenomenem. I doszliśmy do wniosku, że owo tak poszukiwane czarne tło nie jest zawsze takie, no właśnie, jak to nazwać? Jest zbyt czysto, zbyt sterylnie, ginie niewidzialna, niesłyszalna część muzyki. Na pewno jest to temat do osobnego omówienia. Jedziemy dalej. Wysokie tony są podane mocno, są podkreślone i podane bez zawoalowania. Kable lekko je faworyzują, ale jednocześnie są bardzo charakterystyczne. Ich kolor jest ciemny, gęsty i jednoznacznie złoty, miedziany, bardzo nasycony. Podoba mi się w ogóle taka synestezja tutaj w tym zdaniu. Kolor wysokich tonów jest ciemny, gęsty, jednoznacznie złoty i miedziany, bardzo nasycony. To jest wszystko o kolorze, tak? To jest kolejny poziom takiej abstrakcji językowej, ale ona też nie jest taka nachalna, w sensie, że to jest jakieś wrażenie opisane i to jest spoko, w ogóle to jest fajne, to jest takie tak bardzo abstrakcyjne, że nie wiesz, o co chodzi, ale no, znowu, nie ma tutaj jakiegoś, że kablosceptycy to tamto. Nie, pan Maciej po prostu, on robi swoje, pisze swoje teksty do swoich tam jakichś odbiorców i za to go bardzo szanuję, że on po prostu robi swoje i tyle. Tak samo pan Wojciech San, że tak powiem, on robi swoje, wie, że ja czytam, prawda, jego teksty, że tutaj przytaczam to jako taką poezję, tak, jego fragmenty właśnie jego tutaj, jego artykułów, ale on robi najlepszą rzecz, którą można zrobić, czyli po prostu robi swoje. On się mną nie przejmuje absolutnie, nie mówi, że jestem dukającym, laszczącym guru audiofilskich płaskoziemców, tam chyba nie było audiofilskich, po prostu guru płaskoziemców, no wiecie, totalna chillera jakby, nie? Ja robię swoje, on robi swoje, jakby sztama, piona, elo, cześć. Tak to powinno wyglądać, no ale niektórzy widzą w tym wojnę. Słabszą stroną, wracając do testu kabla, przewodu Nime AC5 jest bogactwo i faktura brzmienia. Słabszą stroną. Jakie otrzymujemy systemu okablowanego tym głośnikowcem? Poniekąd, widzę, że już tutaj nam odeszły wody na naszej lampowej, na naszej lawowej lampie. Tutaj mamy pierwszego gluta. Przegapiłem, wybaczcie, przepraszam. Słabszą stroną przewodu Nime AC5 jest bogactwo i faktura brzmienia, jakie otrzymujemy z systemu okablowanego tym głośnikowcem. Poniekąd jest to wynikiem jego innych cech, a więc lekkiego ograniczenia wybrzmień i tego, co dzieje się między dźwiękami. W każdym razie alikwotów jest nieco mniej niż u części kabli za podobne pieniądze. Podobnie z podtrzymaniem dźwięku i oddaniem niuansów sonorycznych. Niuanse sonoryczne. Ładne. Przewód głośnikowy Nime na CA5. To kabel dość wyraźnie zaznaczony, o dość wyraźnie zaznaczonych cechach, co nie znaczy, że brak mu uniwersalności. Jednak można zaryzykować tezę, że lepiej sprawdzi się w konkretnych gatunkach. Wprowadza do systemu dużo energii i werwy. Świetnie radzi sobie z oddaniem rytmu i pulsacji muzyki. To typowe najmowskie cechy. Kabel brzmi bardzo czysto i klarownie, a w dodatku bardzo mocno panuje nad muzyką. Brzmienie jest doskonale kontrolowane, szybkie, z mocno zaznaczonym atakiem i ograniczonymi wybrzmieniami. Tonalnie Nime podkreśla górę pasma, ale jest ona dość ciemna i gęsta. Również bas jest leciutko podkreślony. Średnica jest neutralna. Kabel nie jest zbyt bogaty. Nie jest też mistrzem oddawania faktury brzmienia. Wszystkie te cechy sprawiają, że głośnikowiec Nime doskonale sprawdzi się w popie, rocku, hip-hopie, ogólnie muzyce elektronicznej. Rock, muzyka elektroniczna. No dobra, rozumiem, skrót myślowy. W akustycznym jazzie, muzyce klasycznej czy kameralnej, wokalistyce może czasem czegoś brakować, co nie znaczy, że nie należy spróbować, pisze pan Maciej. I to jest koniec tego tekstu, ale panie Maciej, mam jeszcze jedno pytanie, ja to zadawałem na Facebooku, ale muszę to zrobić jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Tutaj pan w temacie napisał, że jest kopyto, jest rytm, pęd, kopyto. Co to jest to kopyto? No ja się pytam, Jezus Maria, mnie to po prostu... Ja spać po nocach nie mogę, bo nie wiem, czym jest kopyto. Nie wiem. Proszę mi powiedzieć, proszę, ja panu numer podam na priv, niech pan do mnie zadzwoni. Porozmawiajmy o tym kopycie. Dziękuję uprzejmie. Dobrze, widzę, że mamy tutaj już godzinę za sobą. prawie że naszego wspaniałego streama na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy 0 zł. Bardzo dobrze, siła, ale ja już wiem z poprzedniego streama, tak jak mi pisaliście, że generalnie nie chcecie podawać danych kart kredytowych do pana Zuckerberga, dlatego tutaj te zbiórki działają jak działają. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale wiem, że pójdziecie potem na koncerty i tam wrzucicie parę złotych do puszki, także pozdro. Ja tutaj jakby poświęcam swój czas, ale to jest też trochę z takich pobudek, wiadomo, egoistycznych, no bo to jest przegląd prasy audio, to jest moja jakaś tam mój koncept, tak? Dobrze, więc teraz myślę, że możemy już przejść do tej części końcowej. Jeżeli mnie jeszcze nie macie dość, to możecie mi zadawać pytania w czacie. Ja się w tym czasie napiję wody, żeby zwilżyć usta. W ogóle gadaniem przez godzinę do mikrofonu bez jąkania, to jest, polecam. Świetny trening. Eter nie lubi ciszy, tak jak już mówiłem. Jest to naprawdę dla mnie wspaniały trening. No to wasze zdrowie. I powtarzam, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, piszcie na czacie. Tutaj Kamil pisze, to im ta jedna rolka kabla, którą wyprodukowali, nie sprzedała się od 1986 roku. W ogóle historia kabli takich głośnikowych też jest bardzo ciekawa, bo w tych latach 80. pod koniec jeszcze nie było, to był jakby początek tego audio voodoo, tak? Pierwsze takie kable, z tego co wiem, właśnie chyba firma Monster wyprodukowała, to jest bardzo ceniona firma produkująca, ja w ogóle mówię, do tej kamery, a widzę, że ta jest włączona. To jest bardzo znana i ceniona firma, która niedobrze była włączona. Holender, jasny. Nie ogarniam dzisiaj. Przepraszam. Bardzo ceniona firma, która produkuje dzisiaj między innymi kable instrumentalne, kable gitarowe są bardzo cenione, no są takie po prostu nie do zajechania. Firma Monster, oni jako pierwsi, możecie znaleźć czasem w internecie te takie zdjęcia, gdzie jest cable for jazz, cable for rock i tak dalej, tak jak tutaj pan Maciej zasugerował, że ten kabel jest właśnie do muzyki elektronicznej, do rocku popa i do rocka popu i tak dalej. No to właśnie wtedy marketingowcy w tamtych latach już naprawdę nie powiem wam w tym momencie, jakie to były lata, no stwierdzili, że no cóż, zróbmy coś. Sprzedajmy tę miedź jako taką miedź specjalistyczną. No i to jest genialne, tak naprawdę. Wtedy się jakby ruszyło. Na moim blogu znajdziecie właśnie tekst, który nazywałem Lot Technofantazji, o Gordonie Holcie, który jako chyba jeden z pierwszych nazywał rzeczy po imieniu i właśnie w tych latach jeszcze 80. Mówił właśnie o audio voodoo i o takim zjawisku takiego zaprzeczania faktom i tak dalej, i tak dalej. Wtedy się przeprowadzało pierwsze takie właśnie testy obiektywne. Tak, jeszcze się ludzie starali, ci z redakcji właśnie audiofilskich, żeby robić te testy w sposób taki naprawdę rzetelny. Teraz, wiecie, tam przychodzi kabel, dobra, jedziemy z tematem, tam jest recenzja, kabel gra, dziękuję uprzejmie, proszę następny. Tutaj 14 banerów, proszę wykupić, elo, cześć. Dobra, widzę, że na czacie się nie pojawiają tematy, no nikt nawet mnie nie zapytał, na czym gram muzykę. Jestem w ogóle zdziwiony, bo myślałem, że dzisiaj po wczorajszej zapowiedzi to przyjdzie przynajmniej kilka osób, które są do mnie tak sceptycznie nastawionych i będą zadawać różne dziwne pytania. Dobrze, ale jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania na przykład na YouTubie po tym wszystkim, tak, to również możecie zadawać, to już tak na żywo się do tego nie odniosę, ale może spiszę sobie je i przeczytam na następnym przeglądzie prasy audio, albo nie wiem, postaram się odpowiedzieć w komentarzach, albo zrobię i to, no czy, dlaczego by nie. Także dobrze, ja wam dziękuję za dzisiejszy dzień, za obecność na naszym wspaniałym streamie. Widzimy się już w lutym. Luty, tutaj już patrzę, jest krótkim miesiącem. Pierwszy tydzień, drugi, dobra. To chyba w ostatnim tygodniu lutego się w takim razie będziemy widzieć. Także jeszcze raz dziękuję, zapraszam na przyszły miesiąc. Zapraszam do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem Otwórz oczy, ale również wspierajcie inne fundacje charytatywne zgodnie ze swoim sumieniem. Rób ta, co chce ta. Dzięki za dźwięki. Do usłyszenia za miesiąc. Cześć.
A, obezmiś tutaj.